Szymon J. Wróbel, absolwent politologii i komunikacji społecznej na Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Studiował również na Wydziale Radia i Telewizji w Szkole Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Dziennikarz, pisarz, reżyser filmów dokumentalnych. Jako dziennikarz związany był m.in. z krakowskim Dziennikiem Polskim, jak również z czasopismami lifestyle'owymi Launch Magazine i Move Out. Współpracował również przy produkcji programów w TVP3 oraz TVN, m.in. przy drugiej i trzeciej edycji programu Mam Talent. Od wiosny 2021 roku prowadzi w Radiu Bielsko cotygodniową audycję pod tytułem Pozycja obowiązkowa na weekend, poświęconą współczesnej literaturze i jej twórcom. Autor bestsellerowej książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, pod tytułem Zawieszeni. Dzień dobry, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku Rozpytania. Moim gościem jest Szymon J. Wróbel, autor książki Zawieszeni. Książki, która jest bardzo potrzebna, książki, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Książki, do której przedmowę i wstęp napisał Dominik Jałowiczor, brat zaginionej Ani Jałowiczor, o której odcinek na pewno słuchaliście tutaj w Piąte Nie Zabijaj. Temat bardzo ciężki, bardzo potrzebny, opisujący chyba najbardziej dramatyczną traumę, jaką sobie można wyobrazić. Brak drugiego człowieka, ale właśnie taki brak, który nie wiadomo z czego wynika.
No, ja miałem takie poczucie, że brakuje chyba publikacji, która pokazywałaby, jak wielka to jest trauma. Bo wydaje mi się, że na temat różnego rodzaju chorób, na temat różnego rodzaju traum jest bardzo wiele publikacji, często naukowych. Natomiast brakowało chyba takiej książki, która pokazywałaby właśnie traumę rodzin osób zaginionych. Ponieważ mam takie poczucie, że często ci zaginieni są traktowani przez media, social media, jako takie clickbaitowe tytuły, tak, które dzisiaj są, jutro ich nie ma i przechodzimy trochę obojętnie wobec nich. A każda taka sytuacja, to jest wielkie przeżycie, wielka trauma, nawet nie jednej rodziny, ale wielu, bo wiadomo, że po prostu no wszyscy tym w okolicy wtedy żyją, prawda? Nawet ostatnio miałem spotkanie z jednym z osób z archiwum Mix, który mówił, że tutaj wielkie statystyki pokazuje. Natomiast ja mówię, nawet jeżeli te zaginięcie to jest 24 godziny, to przez te 24 godziny ta rodzina, jej bliscy, wszyscy przeżywają coś tak niezwykłego, że dla mnie jako osoby takiej w ogóle postronnej, no było to coś absolutnie abstrakcyjnego, tak? Coś, co w ogóle przerastało moją percepcję. No i miałem takie poczucie, że fajnie byłoby trochę pokazać właśnie tutaj optykę, skierować w stronę tych rodzin i pokazać to szerzej, a zarazem też się upomnieć o to, czego te rodziny dzisiaj potrzebują, bo mam wrażenie, że pod względem prawnym, pod względem edukacyjnym, no wiele rzeczy u nas kuleje, a problem jest poważny i moim zdaniem będzie problemem coraz bardziej poważniejszym, ponieważ no pandemia, którą często traktujemy pod takim kątem, czy były dobre szczepionki, czy nie były dobre szczepionki. Natomiast pod względem psychicznym, jakie ono spustoszenie spowodowała i myślę, to też mam taki feedback na spotkaniach, ludzie mi o tym opowiadają, że młodzież po tej pandemii często uciekała z domów, często miała jakieś problemy, o których mało się mówiło, więc no, konsekwencje tego i to zjawisko moim zdaniem niestety będzie coraz szersze i tutaj musimy się nad tym poważnie zastanowić. W 2015 roku pojawił się raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący osób zaginionych. To był raport, który był trochę pokłosiem sytuacji z Iwoną Wieczorek. On się pojawia 5 lat po jej zaginięciu. Pokazuje trochę błędy, które zostały popełnione przy tej sprawie. No i mam takie poczucie dzisiaj, czytając tą książkę, że w zasadzie od tamtej pory niewiele się zmieniło. Zmieniły się pewne nazewnictwa 3 lata potem, w 2018 roku, ale dalej są dokładnie te same problemy i mam nadzieję, że jednak pewne kwestie tutaj się zmienią i te rodziny dostaną dużo większe wsparcie. Ja pamiętam bardzo mocno rozmowę z Agnieszką Dymińską, chyba teraz najgłośniejsza sprawa zaginięcia, gdzie Agnieszka mówiła mi, że oni co prawda z urzędu mogli dostać psychologa, ale oni nie potrzebowali psychologa,
bo potrzebowali pomocy.
Potrzebowali traumatologa, potrzebowali specjalisty, który powie im, jak żyć. I to jest chyba też kluczowe, ponieważ no, tych specjalistów jest u nas jak na lekarstwo, co jest paradoksalną grą słów, ale tak jest. No, niestety jest ich bardzo mało, dostęp do nich jest bardzo długi, utrudniony. No i to też mam nadzieję, że w jakiejś perspektywie się zmieni.
No właśnie, mówisz o tym, że zmieniło się nazewnictwo i tutaj czy masz na myśli to, że była kategoria zaginięć i teraz jest klasa, tak?
Poziomy.
Poziomy, właśnie, poziomy zaginięć. Możesz coś więcej o tym powiedzieć?
Dokładnie, no w zasadzie jest tylko nazewnictwo i w zależności od tego, ile informacji...
No właśnie, czy coś się zmieniło w samej jakby egzekucji tego?
Praktycznie nic. Nic, nic się nie zmieniło. No, poziomy, kategorie zaginięć, w zależności od tego, jakie informacje przekażemy policji i ile ich będzie do takiej kategorii, poziomu, teraz zostaniemy zakwalifikowani, co po prostu niesie za sobą konsekwencje.
Czy ktoś nas szuka, czy nie?
Tak, albo jaka ilość jest skierowana do naszych poszukiwań lub nie. No i tutaj też się pojawia druga kwestia, na którą wielu policjantów też zwracało mi uwagę, że pytanie, czy rodzina jest szczera i otwarta i przekaże taką ilość informacji, która na przykład spowoduje, że ta osoba trafi do pierwszej kategorii, do pierwszego poziomu poszukiwań. No i przynajmniej w teorii te poszukiwania będą dość szerokie, czy nie? Bo jednak to, o czym mówi Bogdan Lach w mojej książce, chyba najwybitniejszy teraz profiler, że mamy tendencję jednak do niemówienia pewnych rzeczy wstydliwych o naszej rodzinie. Trochę taka zasada, że jak o zmarłych, prawda? Że
tylko
albo
dobrze,
albo wcale. Natomiast przekazanie również czasami trudnych informacji dotyczących osoby zaginionej może spowodować jej szybsze odnalezienie lub wpłynięcie na to, że uda nam się ją naprawdę często w ostatnim momencie odnaleźć. Jak mówi w mojej książce Jan Wołoszyn, który jest szefem grupy poszukiwawczo-ratowniczej Skęt. Mówimy tutaj o takich zaginięciach, które często potem okazują się być po prostu samobójstwami.
Właśnie, w Polsce co roku ginie ile osób? 10 tysięcy około?
Między 10 a 20 tysięcy, tak mówią statystyki.
Twoim zdaniem to są statystyki wiarygodne, czy uważasz, że więcej osób...
Ja nie przywiązuję wagi tutaj do statystyk. Bogdan Lach, którego będę tutaj wielokrotnie przywoływał, bo naprawdę jest niezwykłą postacią, mówi, że statystyki często powodują to, że coś jest zgubne. Że mamy coś według statystyki, a coś jednak odchodzi od schematu. Jeżeli tego nie wyczujemy, to często rodzi to pewną tragedię. Więc ja też się do tych statystyk nie przywiązuję. Uważam, że każde zaginięcie, bez względu na to, czy jest ich 10, 20, czy może 30, a może 5 tysięcy zaginięć, to są wielkie traumy, o których trzeba rozmawiać i które staram się pokazać w tej książce, uwypuklić to, ponieważ no też chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta książka powstawała w dwóch okresach mojego życia. Pierwszy okres, kiedy nie miałem dziecka, a drugi okres, w którym to dziecko się pojawiło. I dzisiaj, kiedy sobie wyobrażę, że coś mogłoby się stać mojemu synowi, a takie historie też dokumentowałem, że dziecko jest na placu zabaw, rodzic odchodzi na parę minut i potem już tego dziecka nie ma. I potem te poszukiwania trwają 20-30 lat. Często te rodziny umierają w sytuacji, w której nie dowiadują się o tym, co się wydarzyło z ich bliskimi. No to jest w ogóle coś absolutnie kosmicznego. Dokładnie. Więc ta percepcja jest kompletnie inna wtedy, inna jest dzisiaj. Tak, więc no, to są wielkie przeżycia.
Mówisz o tym, że rodzic jest dzieckiem na placu zabaw, to dziecko znika. Domyślam się, że pierwsze godziny, pierwsze dni to jest no, piekło po prostu. Trudno sobie w ogóle to wyobrazić. A jak wygląda rzeczywistość i codzienność rodzin osób zaginionych, czy bliskich osób zaginionych po 5-10 latach, po roku? Z czym oni żyją? Jak się żyje w takiej sytuacji, kiedy się nie wie?
Jeżeli byśmy mieli to uogólniać, to moim zdaniem to jest po pierwsze stan tytułowego zawieszenia, jak w książce. Zresztą piszę o tym, jeżeli chodzi o sprawę Wlada Sztura,
tak,
młodego Ukraińca, który zaginął, że jego mama Irina jest w takiej sytuacji, że gdybym do niej napisał o 12 w nocy, to ona od razu by mi odpisała, ponieważ ona jest na ciągłym stanie takiej gotowości, że być może ten SMS, ta wiadomość, ten mail jest właśnie kluczowy do rozwiązania sprawy zaginięcia jej syna. I myślę, że ten stan towarzyszy chyba wszystkim wszystkim rodzinom, bez względu na to, jak długo poszukują swoich bliskich i jak ta sytuacja jest zaawansowana pod względem poszukiwań. To jest, myślę, pierwsza rzecz. Druga rzecz, to też często mi się zdarzało w dokumentacji, a zdokumentowałem ponad 100 spraw tak dobrze do tej książki, no to jest ciągłe pisanie do różnych instytucji. Zwłaszcza osoby starsze piszą wiadomości, piszą listy, starając się wymóc na tych instytucjach, żeby gdzieś ich sprawy posunęły się do przodu. No i to jest przemeblowanie życia kompletne. I to nie jest też tak, że mamy pewną domkniętą żałobę. To jest chyba też kluczowe, właśnie, prawda? Że w przypadku choroby przeżywamy ją, coś się kończy, zamykamy jakiś etap. Tutaj tego nie ma i to jest, myślę, niezwykła trauma. I przywołując sytuację zniknięcia z placu zabaw, mam kilka tutaj kwestii na myśli. Rodzin, które na łożu śmierci nie wiedzą, co się dzieje z ich bliskimi. Kiedy wyobrazimy sobie taki stan, że zdajemy sobie sprawę z tego, że gdzieś mamy ostatnie godziny, ostatnie dni i dalej nie mamy tej informacji, myślę, że to jest jakiś podwójny, niewyobrażalny ból.
Z tym bólem rodziny muszą żyć. Niektórzy żyją od dziecka. Właśnie tutaj wspomniany przeze mnie Dominik Jałowiczur, który napisał wstęp do twojej książki. Jego siostra Ania zaginęła prawie z placu zabaw, bo zaginęła z zabawy, prawda, w szkole, kiedy on miał 9 lat. I to dzisiaj on jest skarbnikiem pamięci swojej siostry tak naprawdę i to on się kontaktuje z mediami, to on jest tym motorem działań. Jak wygląda życie właśnie też rodzeństwa osób zaginionych, bo na pewno też z takimi osobami miałeś do czynienia, gdzie to nie jest tylko to, że masz 45 lat i nagle, prawda, twoje dziecko znika. Chociaż nie porównuję tych przeżyć i traum, ale tutaj to życie jest przemeblowane od samego początku.
Tak, no to jest absolutnie przemeblowane życie od samego początku. Życie jak gdyby ze świadomością, że ta ciągła zagadka wisi w powietrzu. Sprawa Ani Jałowiczur, o której wspominasz, to jest w ogóle dla mnie jakiś kolejny ewenement, ponieważ bardzo mała miejscowość,
tak,
w której wszyscy się znają.
Simorad.
Sam pochodzę z małej miejscowości, wiem jak to jest. Często sąsiedzi wiedzą o czymś, czego ja sam nie wiem. No i tutaj podejrzewam, że
o
jest...
O sobie samym pewnie.
Tak. Że tu jest dokładnie podobnie. Natomiast w bardzo krótkim odstępie czasu najpierw dochodzi do zaginięcia, a chwilę potem znajdowane są zwłoki jednej z mieszkanek. Dla mnie sprawa jest naprawdę zagadkowa podwójnie w tej kwestii. I mam nadzieję, że kiedyś kogoś ruszy sumienie po wielu latach i wskaże Dominikowi, który, tak jak powiedziałaś, dzisiaj jest strażnikiem pamięci, tą jedną kluczową informację, która spowoduje, że ta rodzina przynajmniej pozna rozwiązanie tej historii. Ponieważ jestem pewny, to jest może złe słowo, bo nigdy w życiu nie można być niczego pewnym, ale głęboko wierzę w to, że jednak są osoby, które kiedyś to sumienie ruszy. Mam też nadzieję, że w ogóle ta książka, to zamieszanie medialne, które przy tej książce się dzieje, to, że naprawdę cieszy się dużą popularnością, co mnie cieszy nie z tego względu, że tego
sukces.
Chciałem, tylko z tego względu, że ktoś być może przeczyta ją, kogo właśnie to sumienie ruszy, ktoś komuś może o czymś powie, że to nie jest tak, że ta sprawa została zapomniana, tylko ona dalej żyje kolejnym życiem. I takie sytuacje się zdarzają, o czym opowiada chociażby Rafał Diller, który jest oficerem Archiwum Mix, czy Bogdan Lach. Ostatnio dużo czasu właśnie z panem Bogdanem spędziliśmy i wspominał o takich historiach, że po 10, 20, 30 latach jednak ktoś przychodziła ta refleksja, bo to też nie jest tak, że ktoś sobie tak żyje z czystym sumieniem, chyba że mówimy o jakimś zwichrowaniu psychicznym, tak? To jest w ogóle inna inkszość, ale jak gdyby na co dzień gdzieś coś na nas ciąży, nawet jeżeli to było przypadkowe, to jednak z tyłu głowy pewne rzeczy zostają. Więc ja głęboko wierzę, że te historie, które w tej książce są, będą miały pozytywne rozwiązania, jakkolwiek by to nie brzmiało. Mam nadzieję też, że te historie, również historia Ani Jałowiczur, historia wielu innych rodzin, będą też bodźcem do tego, żeby coś się zmieniło w edukacji.
No właśnie.
Ponieważ jeżeli mówisz o nawet zgłoszeniu zaginięcia, to ten mit 24 godzin cały czas pomstuje. I on bardzo często odgrywa kluczową rolę, czy osoba się odnajduje, czy nie. I są różne przyczyny, o których mówimy w tej książce, z których ten mit się wziął, ale ja bardzo chciałbym, żeby informacja była bardzo prosta, czyli czujemy niepewność, że coś z bliskim może się wydarzyć nie tak, to od razu zgłaszamy, nawet jeżeli jedna pani mi ostatnio powiedziała na spotkaniu, że ona miała taką sytuację, że wydawało się jej, że córka nie wróci z imprezy, bo tam telefonu nie odbierała czy coś, ona to zgłosiła na policję, potem ta córka się odnalazła, no i były śmiechy, chichy, że jak gdyby wiadomo, tak, impreza się przedłużyła, tak? Natomiast ja mówię, że nawet jeżeli te śmiechy, chichy miałyby być, to niech one będą jak najgłośniejsze, ponieważ to jest sygnał, że to, ta osoba z nami jest i że zareagowaliśmy prawidłowo, a nie to, że za parę lat będziemy sobie wyrzucać, że te 2-3 godziny zgłoszenia, które moglibyśmy zarobić, nie zarobiliśmy, a one były kluczowe w tym, czy ta osoba się odnalazła, czy nie.
Czy kiedy robiłeś research do książki, czy w twojej głowie zrobiły się jakieś takie, powstały kategorie różnych zaginięć, ale nie mówię pierwsza, druga, trzecia, tylko na przykład właśnie takie zaginięcia, które się rozwiązują po kilku miesiącach albo po kilku tygodniach, to co mówiłeś, że o tej trochę profilaktyce, że pandemia odcisnęła na nas jako na społeczeństwo gigantyczne piętno. Część zaginięć niestety potem okazuje się, że jest to po prostu samobójstwo. Ktoś odszedł z tego świata, nie informując bliskich o tym i nie zdradzając swoich zamiarów. Czy jesteś w stanie właśnie trochę tutaj opowiedzieć o tym, o tej profilaktyce, może właśnie jak moglibyśmy przeciwdziałać zaginięciom? Chociaż to tak trochę naiwnie brzmi.
Znaczy, podam kilka przykładów, które też się poniekąd wykluły na podstawie dyskusji o tej książce. Czyli na przykład idąc na plażę z dzieckiem, robimy mu zdjęcie. Ponieważ pierwsze pytanie, kiedy to dziecko zaginie nam na plaży, będzie jak to dziecko jest ubrane. A nikt z nas do tego nie przywiązuje wagi. To trochę jak z oddychaniem, prawda? Wychodzimy i w zasadzie to jest. Natomiast no, przed nami wakacje, więc taka mała rzecz, która nam może faktycznie pomóc, znaczy, że te plaże często są załadowane osobami, dzieci uciekają, zmykają, więc taka prosta sztuczka. Dalej coś, co mnie często bawiło, czyli rodzice mówią, kiedy dojedziesz, to zadzwoń. No i faktycznie, jak można dorosłemu synowi czy córce mówić, jak tam dojedziesz, to zadzwoń. Ale kiedy się nad tym głębiej zastanowimy, to informacja o tym, że jednak nie dojechaliśmy, że nie daliśmy sygnału, może być kluczowa do reakcji, która spowoduje, że ktoś podejmie jakąś interwencję.
Tak, bo nie wiadomo, gdzie się urwał ślad, prawda, ostatnio.
Dokładnie. Mhm. Czy jakiś wypadek. Coś innego się wydarzyło, więc mała rzecz, a jednak może spowodować, że jednak jakieś kwestie zostaną tutaj podjęte. Pozwolę sobie na dygresję w sprawie Doroty Gałuszki. Tam była taka sprawa, że córka z mamą dzwoniły codziennie do siebie. I w jednym dniu, w którym ona do niej nie zadzwoniła, to już był dla niej sygnał ostrzegawczy, a kiedy próbowała się dodzwonić ponownie i telefon był wyłączony, to już wiedziała, że coś niedobrego się wydarzyło i podjęła pewne działania, które w konsekwencji, co prawda po latach, ale jednak doprowadziły do rozwiązania tej historii. Więc no, zabawna rzecz, ale jednak w tym przypadku pożyteczna. Chciałem powiedzieć blokady rodzicielskie, ale to nie są blokady rodzicielskie. To jest możliwość śledzenia dziecka, gdzie ono się znajduje na telefonie.
Tak.
Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie ze swoim dzieckiem wypracować takie zaufanie, że ani ja, ani ono nie będzie w ogóle odczuwało tego, że takie coś w telefonie jest założone. Ale w momencie, w którym poczujemy niepokój, to będziemy mogli sprawdzić, gdzie ono dokładnie się znajduje. Albo gdzie ten telefon się znajduje. W przypadku Bruno Muszalika, gdyby ten telefon miał włączony roaming, to przynajmniej mielibyśmy ostatnie miejsce logowania. Pewnie ono byłoby dość szerokie, bo wiadomo, jak to jest w górzystym terenie, ale jednak byłby to jakiś punkt odniesienia, a to spowodowało wyłączenie tego roamingu, że dzisiaj tak de facto nie mamy pewnych informacji, gdzie ten ślad się urwał. Rafał Diller, oficer archiwum Mix, opowiedział mi, że włączony, naładowany telefon komórkowy, że gdyby Iwona Wieczorek miała włączony, znaczy gdyby miała naładowany telefon i on byłby z nią cały czas, to mielibyśmy dużo więcej informacji dzisiaj, co się prawdopodobnie wydarzyło, niż mamy teraz. W sprawie Ewy Tylman, to Rafał przywoływał ten przykład, Ewie Tylman rozładował się telefon. I tam też miało to swoje konsekwencje dalej. Więc no taki paradoks. Z jednej strony coś, co mówimy często, że ile można siedzieć na tym telefonie, ale z drugiej strony coś, co w sytuacji zaginięć jest faktycznie, no może być potrzebne, prawda? No i, edukacja i jeszcze raz edukacja. Ja się dziwię, że w szkołach, kiedy mamy przeładowany program, nie ma chociażby jednej lekcji wychowawczej, która by mówiła właśnie o tych mitach, o tym, co zrobić w sytuacji zaginięcia, jakie instytucje należy powiadomić, jakie są ścieżki. Wydaje mi się, że naprawdę warto byłoby się na tym pochylić. Zwłaszcza, że Fundacja Itaka służy taką pomocą fachową. Ona sama robi szkolenia dla policjantów, dla organizacji pozarządowych, że w dobie, właśnie tak jak wspomniałaś, popandemicznej, kiedy szpitale psychiatryczne, zwłaszcza dziecięce, są przeładowane. U nas w Bielsku stosunkowo niedawno otwarto nowy oddział, który załadował się od razu i kiedy ostatnio rozmawiałem, to usłyszałem, że są przyjmowane tylko osoby zaraz po próbach samobójczych, na całą resztę nie ma miejsca. Więc problem naprawdę jest poważny i ta forma edukacji skierowana w tą stronę moim zdaniem naprawdę dużo by dała, a nawet na poziomie mediów publicznych dzieje się to, że dzisiaj zamykany jest program Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie, który nie był programem nawet sensu stricte, o którym moglibyśmy powiedzieć, że jeden z iluś programów. To był jedyny program, który służył fachowym redakcjom, której to ludzie często nie wypuszczali sprawy na antenę, a ona już była rozwiązywana przez tych fachowców, przez tą redakcję. To był program, który był legendą, założony przez Wojciecha Tochmana, między innymi legendarnego reportażystę. No, program, o którym moglibyśmy bardzo długo rozmawiać, on w telewizji publicznej nie znajduje finansowania i jest zamykany końcem zeszłego roku.
To jest dla mnie w ogóle tak bulwersująca historia, tym bardziej, że już się troszkę zbierało nawet, bo to był jedyny program, którego odcinki archiwalne na VOD były tylko do 6 odcinków wstecz, gdzie generalnie to właśnie ten odcinek powinien mieć każdy jeden powinien być archiwizowany, żeby właśnie do nich dotrzeć. Nie potrafię absolutnie tego zrozumieć, tym bardziej, że przez wiele lat było przerzucanie tego programu pomiędzy anteną główną, pomiędzy regionalnymi, potem godziny emisji, aż w końcu ten program spadł, a był jednym z najbardziej misyjnych, o ile nie najbardziej misyjnym programem, jaki istniał na antenie.
Ja apeluję i wierzę w to, zresztą gdziekolwiek spotykam się z jakimiś politykami, to staram się o tym mówić i apelować, że takie programy powinny wracać. W takie fundacje jak Itaka, w takie programy powinny być inwestowane środki publiczne, które działają dla dobra społecznego i odciążają, nie chcę powiedzieć służbę zdrowia, ale jakiś tam element tej służby.
No, ja jestem tym niezwykle zbulwersowana i poruszona i mam nadzieję, że nowe władze w telewizji się
pochylą
nad tym. Jeszcze jest drugi program, który zniknął, to z kolei magazyn Kryminalny 997. Też misyjny, chociaż tutaj jednak ktokolwiek widział absolutnie fachowy, ekspercki. Czy mi się wydaje, czy ten program w ogóle dał początek i tacy samej fundacji, bo tam chyba nie wiem.
Ktokolwiek widział dał początek.
Tak. No właśnie, tak. Przejęzyczyłam się.
Dokładnie. Nie magazyn 997.
Przepraszam, tylko... ktokolwiek
oczywiście
widział, więc to jest właśnie pokłosie tego i największa spuścizna.
Wiesz, ja też się cieszę, że ta książka udało się ją z wydawnictwem SQN zrobić w takiej formie, ponieważ jednak rynek rządzi się swoimi prawami i dostawałem sygnały, że możemy zrobić książkę o właśnie Iwonie Wieczorek, o jakichś innych tematach, które będą sensacyjne.
Każdy po nią sięgnie.
Tak, które będą, nie chcę powiedzieć, takie popkulturowe. Natomiast mi zależało na książce, która będzie drogowskazem, która pomoże rodzinom, która pokaże ich traumę, która pokaże, że jak uczyć się na cudzych błędach. Tak jest chyba najlepiej. Jak można te poszukiwania prowadzić? To świetnie Daniel Dymiński pokazuje, ile oni włożyli wysiłku w to wszystko.
To jest coś niebywałego.
Więc zależało mi na książce, która będzie pełniła funkcję takiej edukacyjnej, a z drugiej strony będzie ją można przeczytać, nie chcę powiedzieć w łatwy sposób, ale nie takim fachowym językiem, nie takim naukowym językiem. I cieszę się, że jak gdyby ona jest tak odbierana i mam nadzieję właśnie, że wielu osobom pomoże, bo na tym mi zależy przy wszystkich moich projektach. Dla rozrywki sam czytam wiele rzeczy, ale jednak chciałbym, żeby coś komuś pomogło w tym niezwykle trudnym, zawiłym, przebodźcowanym świecie.
To może zapytam cię o taką, właśnie może skoro nie ma tej misji w telewizji, to może spróbujemy wykorzystać trochę te nasze kanały, które mamy. Co zrobić, jeżeli zaginie ktoś nam bliski?
Zgłosić się przede wszystkim od razu na policję. Tam przedstawić wszelkie możliwe informacje. Jeżeli policja uzna, że muszą minąć 24 godziny, to zażądać odmowy
na piśmie
przyjęcia zgłoszenia. No i potem najlepiej moim zdaniem od razu z takim zgłoszeniem zadzwonić do Fundacji Itaka, która już poprzez swoich specjalistów, ekspertów pokieruje tą sprawę na właściwe tory, bo Fundacja Itaka musi mieć zgłoszenie od policji, żeby tutaj te procedury z ich strony zadziałały. Więc też nie chcę się wcielać w rolę eksperta, bo nim nie jestem, dlatego w tej książce druga część jest właśnie głosem eksperckim. Ale to są takie dwa podstawowe kroki i przede wszystkim zrobić to absolutnie niezwłocznie, na nic nie czekać, bo tutaj czasami naprawdę, i takie przykłady miałem, decydują minuty.
Właśnie, dlaczego minuty decydują? Bo to jest niezwykłe, na przykład ja dostaję często takie maile, na przykład, wiesz, wydaje mi się, że coś wiem, wydaje mi się, że coś widziałam, ale powiedziałam to rodzinie, oni powiedzieli, żeby się nie wtrącać, żeby nie zgłaszać, bo mnie wyśmieją. Czy wiele osób z twojego doświadczenia spotyka się z tą barierą właśnie wyśmiania, takiego wzroku pobłażliwości, wiesz?
Absolutnie apeluję do tego, że lepiej być wyśmianym, niż to skrywać w sobie, czy nie reagować. Ostatnio na spotkanie ze mną przyszła pani, która mówi, że jej mąż w latach 80. został porwany z plaży w Bułgarii. Trochę kazus Madeleine, tak, z tej słynnej sprawy. No i rodzice, wtedy Bułgaria była bardzo modna, prawda, w tamtych latach, od razu zrobili szum na tej plaży. Jakoś bardzo szybko wiele ludzi zareagowało. I słuchaj, wyobraź sobie, że po kilkunastu minutach znaleziono to dziecko, czyli jej męża, już przebranego w obcym samochodzie.
Boże Najświętszy.
Wiesz, ja też rozpoznaję różne osoby, które są mitomanami, różne osoby przychodzą na spotkaniach z wielkim szacunkiem do nich, ale tutaj, wiesz, naprawdę widziałem, że to jest historia nie wyssana z palca, tylko wydarzyło się to naprawdę, więc to jest twoja odpowiedź na pytanie, czemu decydują minuty, bo może się zdarzyć taka sytuacja.
Czy porwania dzieci, bo są Pizzagate i różne, wiem, że teraz trochę nawiązuję do teorii spiskowej, ale czy porwania dzieci to jest faktycznie coś, przed czym my jako rodzice przyszli obecni, czy w ogóle znajomi rodziców możemy jakoś uchronić, bo pewnie dużo zaginięć dzieci to są albo porwania rodzicielskie, albo po prostu porwania, no chyba, że dochodzi do zabójstwa.
Przy porwaniach rodzicielskich mamy teraz Child Alert,
właśnie,
który w zasadzie głównie nie jest używany przy porwaniach rodzicielskich, nie przy zaginięciach. Zresztą bardzo często rozmawiając z rodzinami, czułem taki żal z ich strony, że co prawda mamy Child Alert i dlaczego ono nie zostało użyte w przypadku mojego dziecka. Więc no tutaj trzeba zaznaczyć, że jednak ten system bardzo potrzebny i chwała, że on funkcjonuje u nas w Polsce, ale jednak on dotyczy głównie porwań rodzicielskich i chyba ten system na szczęście ten temat rozwiązał, bo wszystkie osoby, wobec których ten Child Alert był użyty, się odnalazły.
Czy możesz przestrzec właśnie rodziców, co mogą robić, żeby jak najbardziej ochronić swoje dziecko? Już nawet nie tyle zabezpieczyć na wypadek porwania, no bo lokalizator też trudno, ale można, nie wiem, są pewnie jakieś takie małe GPS-y, bransoletki, może mało widoczne. Ale jak zabezpieczyć swoje dziecko przed porwaniem?
Wiesz,
nie mówię o rodzicielskim, no bo jakby tylko takim po prostu.
Jeżeli mówimy o małych dzieciach, no to po prostu je pilnować, tak? Trudno mi sobie wyobrazić jakąś inną metodę. Sam po prostu dzisiaj, kiedy gdzieś spaceruję z moim małym synkiem, po prostu oczy dookoła głowy, jak każdy rodzic po prostu. Już mam coś takiego, że nawet na sekundę staram się go nie spuszczać z oka. Natomiast potem myślę, że chyba w jakimś stopniu budowanie relacji z tą bliską nam osobą, ponieważ trzymanie pod kloszem niczego nam nie da. Więc no, tak mi się wydaje, wiesz, że no, to są rzeczy nie do uniknięcia. Jeżeli coś ma się wydarzyć, to to się po prostu wydarzy. Natomiast jeżeli mamy wzajemne zaufanie do siebie, to jesteśmy w stanie no, nie wiem, jakoś zareagować. Wiemy, że to dziecko nas nie oszuka, że ono mówi nam, że idzie tu, a idzie gdzie indziej, prawda? Że nie wiem, wysyłacie sobie SMS-y, że te relacje są tak zbudowane, że kiedy wie, że coś się dzieje, to to się naprawdę dzieje. No to jest chyba jedyny taki system, który ja sobie wyobrażam, bo trzymanie pod kloszem będzie generowało wiele różnych innych dziwnych
chęć
sytuacji.
Tak, wszystkim.
A to się nam najpierw nasuwa, tak? Będziemy trzymali dziecko pod kluczem w pokoju i nic się mu nie stanie. To też jest droga donikąd.
Rozmawialiśmy troszkę off the record o tym, ale jakie największe błędy można popełnić przy zgłaszaniu zaginięcia, czy przy w ogóle takim postępowaniu, przy poszukiwaniach, do kogo się zwracać, do kogo się nie zwracać, czy możemy trafić na kogoś niewłaściwego, jak weryfikować te osoby, które mogą nam nieść pomoc. Czy da się w ogóle zweryfikować?
Myślę, że to jest trochę tak, że w takiej sytuacji ekstremalnej, w myśl zasady tonący brzytwy się chwyta, każdy łapie się czegokolwiek. I to jest absolutnie zrozumiałe. Sam, gdybym był na takim miejscu, robiłbym dokładnie to samo. Natomiast patrząc z punktu widzenia dzisiaj osoby, która jest po drugiej stronie, która dokumentowała te przypadki, uważam, że trzeba się wystrzegać osób, którzy są po prostu naciągaczami i w moim mniemaniu też nie zdawałem sobie w ogóle sprawy z tego, jaki jest rynek żerowania na ludzkim nieszczęściu.
Możesz coś o tym powiedzieć
to
więcej?
To jest dla mnie coś, co mnie absolutnie przerastało, co mnie przerasta. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle, że tak można funkcjonować. No niestety uważam, że jest to szeroki temat różnego rodzaju wróżek, wróżbitów. Często prywatnych detektywów, z których wiadomo, że część to są naprawdę fachowcy, ale na przykład zajmujący się, nie wiem, szukaniem męża, który zdradza żonę, tak? I być może w tej gałęzi jest fachowcem, ale w innej już wychodzi mu troszeczkę gorzej. Ostatnio właśnie z jednym z takich prywatnych detektywów rozmawiałem i on od razu mówił, że kiedy widzi po dokumentacji, że szanse na odnalezienie tej osoby są nikłe.
Ale w ogóle czy żywej?
W ogóle, tak, w ogóle, czy żywej, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to nie ciągnie tej rodziny finansowo za kolejne stopnie, prawda? Tylko jak gdyby stara się grać w otwarte karty, a pewna część osób po prostu czuje w tym biznes, wiedząc, że szanse są nikłe, rodzina jest w desperacji, po prostu kolejne szczebelki finansowe tutaj buduje. No i niestety z tego pojawiają się kolejne problemy, prawda? Więc moim zdaniem trzeba zaufać właśnie takim fachowcom jak ekipa Itaki. No, jak wiele innych służb, o których piszę w tej książce, którzy naprawdę służą i starają się tym osobom pomagać. Również na samym początku zaginięcia, jak i potem przez kolejne lata.
Mówiliśmy o Danielu Dymińskim, ojcu Krzysztofa Dymińskiego, który zaginął rok temu, niecały.
Tak jest.
No, za chwilkę będzie rocznica niestety, bo to w Dzień Matki
tak.
Zaginął. To jest człowiek, o którym jestem pewna, że powstanie film lub serial. Absolutnie jestem o tym przekonana. To jest człowiek, który wziął sprawę w swoje ręce, szuka syna, pomógł rozwiązać już dwie sprawy zaginięć, bo znalazł niestety zwłoki dwóch mężczyzn. Czy takich osób jak pan Daniel jest dużo? Takich, które po prostu czeka, prawda, ale tak aktywnie
myślę, że każda
działa.
Rodzina na swój sposób, ze swoim temperamentem, ze swoimi umiejętnościami stara się robić wszystko, co może, aby tą bliską osobę odnaleźć. Dla mnie smutne jest to, że czasami pewne kwestie się wyczerpują. I tak jak mówi Sabina Konrad, Konrad w tej książce, że oni już potem ograniczyli się tylko do dzwonienia na policję i czuli się tam jakby byli natrętami. I dla mnie to jest smutny stan, że rodzina jak gdyby jest doprowadzona do takiej sytuacji, że wyczerpują się możliwości poszukiwawcze w ich mniemaniu, zostaje im dzwonienie na policję, a tam nie ma osoby, która wiedząc, że na swoim terenie ma taką sytuację, potrafi z nimi porozmawiać z empatią, tylko po prostu, mówiąc kolokwialnie, spławia ich w taki sposób, że oni się czują niepotrzebni w swojej wielkiej traumie. Natomiast przykład Daniela Dymińskiego to jest przykład po drugiej stronie bieguna, który jest takim, myślę, wzorem no, niezwykłej siły, determinacji, ale też Daniel ma pewne umiejętności jako osoba o ścisłym umyśle. On potrafi opanować w bardzo szybkim sposób, nie wiem, obsługę
sonaru
na przykład. Tak. On potrafi tak porozmawiać z ekspertami, że sam bardzo szybko chłonie tą wiedzę i potrafi ją wykorzystać w terenie i nie musi prosić o jak gdyby taką ciągłą pomoc danych ekspertów, tylko sam poniekąd z tym ekspertem się staje od obsługi tego czy innego sprzętu, czy takich, a nie innych działań. Ja tylko część tego wszystkiego, o czym on mi opowiadał, co on robi, ująłem w tej książce, żeby właśnie pokazać jego jako taki przykład, ile można rzeczy wykonać, ile pomysłów. I część tych pomysłów można przyłożyć praktycznie do wszystkich zaginięć. I no, są to niezwykle ciekawe rzeczy. Mnie na przykład urzekło, że kiedy oni w tej pierwszej fazie w różnych ekipach biegali po Warszawie, to prosili osoby młode, żeby robiły zdjęcie Krzyśka i wrzucały w swoje social media. To powodowało, że te zasięgi, do których oni by nie mieli dostępu, nagle zrobiły się gigantyczne, bo sam
myślę,
bym
że każdy zna twarz Krzyśka.
Tak, sam bym to zrobił, gdyby do mnie podbiegła taka osoba i opowiedziała o takiej sytuacji, sam bym zrobił zdjęcie tego plakatu i wrzucił w swoje social media z adnotacją, że taki chłopak jest poszukiwany. Więc chociażby taki niewielki pomysł, a jednak jak on wpłynął na to, że bardzo szybko informacja o Krzyśku się rozprzestrzeniła. No naprawdę, jest to wielki przykład determinacji, z wielkim podziwem do niego podchodzę. Ta sytuacja, kiedy on odtwarza telefon syna, telefon iPhone i nie mówię o tym, że lubię ten model telefonu, ale to jest najtrudniej przełamać różnego rodzaju zabezpieczenia w iPhone'ach. Zresztą ostatnio jeden z ekspertów mówił mi, że dlatego wykorzystuje się je na Ukrainie, ponieważ Rosjanie nie są w stanie przełamać pewnych zabezpieczeń, więc tajne rzeczy można przez ten telefon przekazywać. No a tutaj oni po tam kilkudziesięciu dniach przełamują, otwierają ten telefon i mają dostęp do wiadomości syna i potem je skrupulatnie śledzą. Więc to naprawdę, no, wyczyn Daniela, Agnieszki, chylę przed nimi czoła, teraz będą startowali z kolejnymi akcjami edukacyjnymi właśnie. I to jest istotne, że oni się zaangażowali w tą edukację dotyczącą osób zaginionych. No i życzę im jak najlepiej. Mam nadzieję, że również ta forma edukacyjna z ich strony wpłynie na to, że ileś więcej osób też uda się odnaleźć, iluś osobom pomogą, chociaż sami są w niezwykle trudnej sytuacji. Trudnej sytuacji, której ktoś może powiedzieć, że sprawa błaha powinna się szybko rozwiązać, tak? Myślę, że wiele osób też tak myślało na samym początku, że sprawa prosta, chłopak skoczył z mostu i w zasadzie za chwilę się odnajdzie, a tutaj mijają kolejne miesiące i poszukiwania bardzo intensywne trwają. Krzyśka nie ma, teorii na temat jego zaginięć tworzy się coraz więcej.
Oni, mówię tutaj o państwu Dymińskich, są osobami wykształconymi, takimi, które aktywnie działają, które mają naprawdę taką moc sprawczą, w którą wierzą i ją przekładają na życie. Z drugiej strony próbuję sobie to zderzać z osobami, których dzieci giną, nie wiem, na wsiach i nie mają takiego całego zaplecza, wsparcia, w ogóle wiedzy. To jest też jakby niezwykle niesprawiedliwe. Co my możemy zrobić jako społeczeństwo, kiedy widzimy takie mało nagłośnione zaginięcie? Jak możemy pomóc je nagłośnić?
Już o tym też rozmawiam z Agnieszką w tej książce, bo ona mówi, że właśnie, też nawet nie tylko z Agnieszką, że mamy problem, jak się zachować.
No właśnie.
Czy podejść, czy rozmawiać. Moim zdaniem powinniśmy zapytać, czy możemy jakoś pomóc, czy możemy się jakoś zaangażować. Nawet udostępnianie tych informacji, co pokazuje przykład Joanny Felczak, że tam koleżanka, z którą ona kiedyś była w górach, udostępniła informacje na Facebooku, to pozwoliło ustalić, w jakim ubraniu ona chodziła w góry. To pomogło rodzinie. Więc jak najbardziej zapytać zawsze powinniśmy, bo może się okazać, że nasza pomoc, nasze umiejętności będą kluczowe w jakichś sytuacjach. No i mam nadzieję, że właśnie tutaj ten system edukacji, ten system działań różnych organizacji również będzie mocno wspierał tych ludzi w małych miejscowości. Sam z takiej miejscowości pochodzę i bardzo bym o tym, na ten temat chciał, żeby coś się zmieniło. Małe komisariaty, w których tych zaginięć nie jest dużo, no to to jest w ogóle temat na osobną dyskusję. Rafał Diller sam mi mówił, ile takich spraw przechodzi do nich potem, gdzie oni badają, ile błędów zostało popełnionych. Zresztą Archiwum Mix nazywane jest ekipą do naprawienia błędów kolegów, tak, prawda? Więc no, tutaj jest bardzo duże pole do różnego rodzaju zmian. Tak, więc chciałem jeszcze powiedzieć, że taki wspólny mianownik między małą miejscowością, dużą, jakąkolwiek, jest taki, że ta strata powoduje pewne przewartościowanie. Agnieszka Dymińska mi o tym mówiła. To było dla mnie absolutnie szokujące, że siedzimy w ich domu i ona w pewnym momencie mówi, zobacz, na to wszystko, co tutaj jest, pracowaliśmy lata, a dzisiaj to dla nas nie ma żadnego znaczenia, bo nie ma z nami Krzyśka, prawda? I czasami w tym pędzie w naszym świecie gdzieś gubimy pewne rzeczy i potem okazuje się, że to, co najcenniejsze, jest zupełnie gdzie indziej.
Bardzo cenna lekcja, tylko niestety wyciągnięta w takim tragicznym, w takich tragicznych okolicznościach. Czy plakaty, rozlepianie plakatów, udostępnianie w social mediach? No wiem, że to trochę pytanie takie retoryczne. Czy ma to sens? Bo ostatnio właśnie się zderzyłam ze ścianą, że rozmawiałam właśnie o tym, że to jest bardzo potrzebne, szczególnie właśnie kiedy my sami na przykład podróżujemy po różnych miastach. Bo przecież no, to, że ktoś zaginął w Warszawie, nie znaczy, że nie może być w Łodzi, czy nie może być, nie wiem, w Szczecinie w tym momencie, prawda?
Oczywiście, że ma to sens. Wszystko ma sens. Bo nigdy nie wiemy, czy dana osoba nie spojrzy i to nie będzie decydujące w odnalezieniu. Ale jak mówisz o plakatach, to przypomniała mi się jeszcze jedna ciekawa historia, jeżeli chodzi o Dymińskich, że oni tam mówili, że w pewnej sytuacji mieli plakaty w kolorystyce flagi ukraińskiej. I to spowodowało, że to przykuwało uwagę dużej mniejszości ukraińskiej, która jest na naszym terenie i oni na to zwracali uwagę. Tylko dlatego, że była odpowiednia kolorystyka tego plakatu. Więc czasami nawet takie niuanse mają znaczenie, czy przyciągniemy uwagę danych osób, czy nie.
Ile osób z tych, powiedzmy, prawie 20 tysięcy, które się, około 20 tysięcy osób, które rocznie giną, wiem, że powinniśmy się wystrzegać statystyk, ile się nie odnajduje?
Według statystyk około 20%. Około 20% policja czasami twierdzi, że 10%. Jak się z niektórymi policjantami porozmawiano, że nawet mniej, że mają wielką wykrywalność. Mówię, jak gdyby bez względu na to, ile tych osób się nie odnajduje, to są po prostu wielkie, niezabliźnione rany, które są po prostu przez lata. Nawet jeżeli tą osobę odnajdziemy po 24 godzinach, to ona po prostu i tak odciśnie na nas piętno. No, więc tutaj myślę, że jak gdyby nie, ani ja się w to nie wgłębiałem, ani myślę, że tutaj też nie przywiązuję do tego specjalnej wagi.
Jak możemy wesprzeć osoby bliskie, osób zaginionych w ich działaniach, ale też tak po prostu dać im wsparcie? Co możemy dla nich zrobić?
No myślę, że dobre słowo. Myślę, że każde dobre słowo wsparcia jest na wagę złota. Wydaje się to błahe, ale jak popatrzę, ile hejtu wylało się na wiele rodzin osób zaginionych, które właśnie intensywnie przez lata szukają, to dla mnie to jest niezwykle smutne.
No mama Iwony Wieczorek jest taką chyba osobą, która prawie została ukrzyżowana na pewnym etapie.
Agnieszka Dymińska też wiele rzeczy na swój temat przeczytała i myślę, że takich przykładów można byłoby mnożyć. Więc spójrzmy z empatią, zastanówmy się, jak my byśmy się w takiej sytuacji odnaleźli, jak my byśmy się czuli. Myślę, że to jest tutaj ważne i dobre słowo zawsze jest w porządku. No, trudno tutaj się wgłębiać gdzieś szerzej, poza tym, o czym mówiliśmy, o czym mówią eksperci w tej książce. Natomiast no, to jest takie prozaiczne. Zaoferujmy swoją pomoc. Może ona się czasami może się przyda, a jeżeli nie, to po prostu będziemy też mieli świadomość tego, że chcieliśmy pomóc. Takich osób, które się angażują, jest sporo. W książce jest taki krótki rozdział o dziewczynie, która zobaczyła na social mediach jednego pana, skojarzyła go z jednym z kloszardów za granicą. No i faktycznie udało się tego pana odnaleźć. Ona nie czekała, od razu się skierowała z informacją, że prawdopodobnie to jest on.
No a prawdopodobieństwo, że zostałaby zignorowana, dość tak, wysokie, prawda?
Tak, mhm. więc taki przykład też pokazuje po to, żeby właśnie, no to dobre słowo, brak tego tak zwanego obciachu, że zostaniemy gdzieś tam wyśmiani czy coś, jest tutaj bardzo ważne.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo wszystkim polecam książkę Zawieszeni Szymona J. Wróbla. Pozycja, myślę, że dla nas jako dla społeczeństwa bardzo ważna i taka trochę nawet podręcznikowa, powiedziałabym. Taka, która nas uwrażliwi, ale też da dużo wiedzy na ten temat. Bardzo ci dziękuję za twoją pracę. Aha, chciałam cię o coś jeszcze zapytać. Jak ty po zderzeniu się z tyloma tragediami sam dzisiaj funkcjonujesz?
Wiesz, dla mnie to jest bardzo trudne. Ja też jestem niezwykle wdzięczny mojej żonie, moim najbliższym, którzy przez lata funkcjonowali ze mną i z tymi historiami, które żyły w naszym domu, no i które żyją do dzisiaj. No bo nie da się wobec tego przejść obojętnie. Dla mnie to była najtrudniejsza praca, jaką wykonałem w swojej dziennikarskiej historii. Taka sprawa, która no, po nocach się ciągle śniła, ponieważ no, wracałem do domu i ciągle na różnych etapach te sprawy ze mną były. Te rodziny komunikujemy się dalej ze sobą, więc to ciągle jest. No i ja mam ciągłą nadzieję, że one się rozwiążą, te historie, że one będą miały jakiś swój, miejmy nadzieję, pozytywny finał, ale to jest niezwykle obciążający projekt. Też dokumentacja cała, no więc bardzo trudne, bolesne, ale miałem takie poczucie właśnie i dlatego to też brnąłem w to, że ta książka po prostu może komuś pomóc. I cieszę się, że również wydawnictwo mi w tym temacie zaufało, że moja rodzina wytrzymała i wytrzymuje do dzisiaj, kiedy jeżdżę po Polsce, spotykam się w różnego rodzaju bibliotekach, na różnego rodzaju spotkaniach i ludzie często otwierają oczy na ten problem, nie zdawali sobie sprawy z wielu kwestii. Więc te moje spotkania trzymają trochę taką misję, prawda, żeby o tym rozmawiać, żeby o tym mówić. I tak jak mówię, no cieszę się, że ta książka spotyka się z takim pozytywnym odbiorem. No i miejmy nadzieję, że kiedyś komuś faktycznie ona pomoże. Pamiętam SMS, który dostałem od Moniki Bogdan, siostry jednego z zaginionych, mojego kolegi ze studiów, która po przeczytaniu tej książki jako bohaterka wysłała mi SMS-a, wiesz, gdyby ta książka powstała wcześniej, to być może Pawła udałoby się odnaleźć. Wiesz, no to mnie uderzyło. To było dla mnie tak uderzające, bo wiedziałem, co to zaginięcie zrobiło z Moniką. Ile ją to kosztowało zdrowia dosłownie, a ona potem po przeczytaniu tej książki, gdzie dzieli się naprawdę intymnymi rzeczami, to jest dla mnie, ja mam wielki szacunek do tych rodzin, że one się zgodziły ze mną tak porozmawiać. Ona mi potem pisze takiego SMS-a, więc wiesz, to było dla mnie naprawdę no, niezwykły taki bodziec energetyczny, bo recenzja rodzin była dla mnie niezwykle ważna. I też potem pamiętam drugi moment, kiedy Bogdan Lach, ekspert, weryfikuje tą książkę i pisze do mnie, że tam jest dokładnie tak, jak to miało być, że ona naprawdę może komuś pomóc. Bałem się tych weryfikacji, bałem się weryfikacji z rodzinami, bałem się weryfikacji właśnie z Bogdanem Lachem, jako takim guru, jeżeli chodzi o tych ekspertów i to było niezwykle takie budujące dla mnie. Więc z jednej strony wielkie przeżycia i trud pisania tego dla mnie, dla moich bliskich, a z drugiej strony wielka satysfakcja, że tak to zostało odebrane i miejmy nadzieję, że faktycznie pewne rzeczy, o których mówię w tej książce, się zmienią.
Dziękuję ci bardzo i chyba nie mogłeś lepiej je podsumować. Ja też zwracam bardzo uwagę na okładkę, która jest grą słów. Jest bardzo no... Bardzo daje wiele do myślenia i też szokuje sama jej prostota, ale też w ogóle zwracam uwagę ostatnio na okładki i też doceniajmy projektantów dobrych okładek. Bardzo dziękuję. Szymon J. Wróbel, autor książki Zawieszeni o zaginięciach. Absolutnie pozycja obowiązkowa. Bardzo polecam. Dziękuję.
Bardzo ci dziękuję. Kłaniam się nisko i do zobaczenia, do usłyszenia.
Do zobaczenia.